Cześć, tu Marcin Ziółkowski. Witajcie w naszym kolejnym Radio Merito. Dzisiaj mój debiut jako gospodarza w naszej cotygodniowej audycji, a tematem naszych rozważań będzie włoski mecz nad meczami. Pojedynek, który elektryzuje wielu kibiców na Półwyspie Apenińskim. Juventus kontra Inter. Mecz, który nawet może pozwolić starej damie włączyć się na poważnie do walki o tytuł mistrza Włoch. Podopieczni Simone Inzaghiego z kolei będą walczyć o powrót do formy, którą w ostatnich tygodniach stracili wraz z cennymi punktami. Nie przedłużając, moimi gośćmi w dzisiejszej audycji są Hubert Czemierowski, prywatnie fan Juventusu, witam cię Hubercie,
Witam, witam serdecznie.
oraz Michał Salamucha, mój redakcyjny kolega i sercem interista. Cześć Michał.
Cześć, cześć, witam wszystkich.
Na wstępie tylko dodam, że ten podcast tak naprawdę będzie złożony z dwóch części. W jednej będziemy sobie rozmawiać o tym, jak o tej pasji do kibicowania, a druga będzie o samym meczu, o tym sezonie ogółem. Także nie przedłużając, zacznijmy od takiego pytania. Dlaczego kibicujecie swoim drużynom? Skąd się wzięła ta pasja akurat do Juventusu bądź do Interu? I zacznijmy od Huberta.
To jest stara historia bardzo. Ja zacząłem kibicować Juventusowi w latach świetności Milanu. I pamiętam, że byłem wtedy małym chłopcem, pojechałem na jakieś kolonie. W Milanie brylowało holenderskie trio, Poli, Trejkaard, Van Basten. I miałem takiego kolegę na tych koloniach, który bardzo się tym jakoś przychwalał i hełpił. I pamiętam, że nawet się z nim pobiłem o ten Juventus, który wtedy nie był jakiś specjalnie wielki. Ale jakoś chyba mam taką naturę trochę, że kibicuję na przekór i chyba od tego się to zaczęło tak naprawdę. Ale to jest czasami, wiesz, taki impuls, barwy. Trochę mi tata opowiadał jeszcze o Bońku, bo ja wtedy byłem jeszcze małym chłopakiem. I tak, no trudno jest nawet tak powiedzieć dokładnie, no ale chyba troszkę na przekór temu Milanowi, bo wszyscy chłopcy na podwórku te kibicowali, to ja się zaraziłem Juventusem.
Czyli u ciebie Milan jest jakby z gatunku kos.
No, z czasem się to bardzo zmienia. W tej chwili aż tak bardzo nie, ale wtedy pamiętam, że nawet chyba jakaś jedna bójka się skończyła wrzuceniem do basenu.
A Michał, jak to było u ciebie z Interem?
No, u mnie historia jest krótka też. To był rok 2006, kiedy Włosi wygrali Mundial. Wtedy to był tak naprawdę pierwszy mój taki. No drugi, bo pierwszym był Puchar Afryki w tym samym roku. Taki drugi mój poważny turniej, który oglądałem tak już świadomie. No i wtedy Włosi wygrali. I wtedy właśnie też Inter był tym najsilniejszym włoskim klubem, który, patrzę na tabelę, Inter jest pierwszy, więc stwierdziłem, no kurczę, trzeba im kibicować, bo są najlepszym klubem z najlepszego kraju piłkarskiego na świecie, tak? Więc tak to już się ze mną zostało. Później oczywiście Inter wygrywał wszystko, tripleta, więc to tym bardziej zasklepiło tą moją, ten mój interizm. No i tak to jest od tych prawie 20 lat już.
To w takim razie kolejne pytanie do was. Za co szanujecie najbardziej swojego rywala derbowego właśnie z nadchodzącego meczu? Bo jednak Juventus-Inter to jest taki mecz w sumie taki najważniejszy na Półwyspie Apenińskim. Gdzieś obok tych spotkań Juventusu z Interem, derby Mediolanu i derby Rzymu wydaje mi się, że są takimi meczami, które mogą się jakkolwiek równać. I właśnie jestem ciekaw, za co najbardziej szanujecie Inter, za co najbardziej szanujecie Juventus, więc zacznę od ciebie, Hubercie, za co ty najbardziej szanujesz Inter?
No w tym momencie to powiedziałbym, że najbardziej chyba za taką bardzo mądrą przebudowę, bo myślę sobie o tym, jak zastąpiono Conte Inzaghim i przebudowano ten skład, oddając im Lukaku i Hakimiego, i to chyba najbardziej zrobiło na mnie wrażenie, bo wydawało mi się, że to może być taki zjazd troszkę energetyczny, ale też jak chodzi o w ogóle pozycję, o siłę składu, i myślę, że tego się wielu kibiców też Interu obawiało, to chyba na ten moment najbardziej za to, ale też za. Nie, no, historycznie to jednak jest to drużyna, w której występowało masę fantastycznych piłkarzy. No, paru na pewno też, myślę, że każdy kibic z jakąś dumą, prawda, myśli sobie, ten zawodnik występował w klubie, który kocham, któremu kibicuję, i na przykład Ronaldo, prawda, mówię o brazylijskim Ronaldo chociażby. Znaczy, czy możemy się cofnąć jeszcze trochę wcześniej, Javier Zanetti czy Giuseppe Bergomi. Znaczy, ja pamiętam Waltera Zengę na przykład doskonale z Mistrzostw Świata z 90 roku. I, więc myślę, że po pierwsze jakby teraz za przebudowę, a po drugie no to zdecydowanie za jednak plejadę fantastycznych zawodników, którzy tam się przewinęli. No to można by tak długo, tylko te pierwsze nazwiska, które mi przyszły do głowy.
I właśnie kiedyś jeszcze w Interze, tak jak w Milanie byli Holendrzy, tak w Interze byli Niemcy. Był Mateus, był Breme.
I Klinsmann.
I Klinsmann, tak. Klinsmann, który później, to jest mało w sumie znany fakt kibicom, ale Klinsmann był przecież nawet przez pół roku piłkarzem Sampdorii, o czym się ostatnio dowiedziałem. I też właśnie w tej przebudowie Interu imponujące jest to, co zrobił Marotta, prawda? Najpierw Conte zamieniony na Inzagiego, więc tak naprawdę taktycznie idealnie. Patrząc na skład, no to no, wręcz przeimponująca bym powiedział zmiana Lukaku na Dzeko. Tu zarobek bodajże 115 milionów euro, tu jego zamiennik za darmo tak naprawdę. A do tego Hakimi, który został zastąpiony Dumfriesem i ten Dumfries, który był skazywany trochę na pożarcie, bo to jest, nazwijmy to, wymysł wielkiego turnieju, a on wcale nie jest tak daleko liczbami od Hakimiego, chociaż wiadomo, Hakimi sobie trochę liczby podreperował na słabszych rywalach, ale fakt jest faktem, że Dumfries od bodajże meczu z Romą stał się naprawdę jednym z kluczowych ogniw Interu. A ty, Michał, za co najbardziej szanujesz Juventus? Ustaliliśmy między sobą, że będzie ci ciężko znaleźć taki punkt.
Nie no, tak mówiąc zupełnie poważnie, to jednak no, nie da się tak naprawdę z podziwem nie patrzeć na Juventus z poprzedniej dekady, tak, gdzie wygrywali Scudetto za Scudetto. I umówmy się, w tak silnej lidze, gdzie jest tak naprawdę, gdzie nie jest tylko samo Juve, jest Napoli, jest Roma, jest Inter, jest Milan, jest Lazio jeszcze też, tak? Wygrywać z serią Scudetto to jest naprawdę wielki wyczyn i no za to właśnie głównie szanuję Juventus.
Możemy sobie pewnie tutaj wiele razy dawać przytyczki w nos, bo wiadomo, że atmosfera między tymi klubami, pewnie między kibicami nie jest jakaś najlepsza. Natomiast no myślę, że dojrzałość jakaś tam się z czasem kibicowania się wiąże jednak z tym, że tych rywali się szanuje, nie? Że to nie jest tak, że tutaj po drugiej stronie to jest samo zło, to są obydwa wielkie kluby.
A którego, Hubert, piłkarza Interu najbardziej chciałbyś u siebie w zespole? A może na przykład masz ich kilku?
Z obecnego składu mówimy, tak? No to wspomniany przez ciebie na pewno Dumfries. To jest zawodnik, który rzeczywiście można było mieć obawy, czy on się tak wprowadzi, czy to nie jest właśnie taki, wiecie, one hit wonder, to taki piłkarz jednego turnieju, ale widać, że im dalej w las, tym lepiej on się w tej lidze odnajduje. No i ja też patrzę, zawsze jak pada takie pytanie, no to patrzę sobie, gdzie są najsłabsze punkty Juventusu, bok obrony, to są zdecydowanie te punkty, gdzie wypadałoby się wzmocnić, i taki Dumfries to byłoby świetne posunięcie, prawda, gdyby tak móc zamienić. No pewnie jeszcze z pół roku temu to na pierwszym miejscu bym wymienił Barellę. Teraz od Barella troszkę jakby to jest obniżone loty, ale to nadal fantastyczny pomocnik. No i to uważam, że majstersztyk, w ogóle wyciągnięcie go z kariery. To już było widać dawno, że to będzie świetny gracz, i Barella to jest drugi zawodnik. No i myślę, że ja mam też ogromny szacunek od już tam iluś sezonów jeszcze wcześniej obserwuję Milana Skriniara. No i to jest też świetny stoper, twardy, nieustępliwy, świetnie grający głową. Bastoni, kolejny młody Włoch. Ja w ogóle lubię obrońców. No, jestem z tej takiej włoskiej szkoły, że obrona jest ważna bardzo. I no to ta czwórka, myślę, że to jest nie tak mało wcale. No,
no trochę tych piłkarzy się zebrało, chociaż szczerze mówiąc, właśnie mnie trochę zdziwiło, że wskazałeś Dumfriesa, bo Cuadrado jednak przy Dumfriesie to nie jest jakiś tam, nazwijmy to, pierwszy lepszy ananas.
No nie jest, ale no. Ja widzę w tym Dumfriesie jednak bardzo duży potencjał. Cuadrado to jednak już jest, myślę, taka trochę końcówka. No.
W Juve to by się bardziej przydał jakiś lewy obrońca, bo nie wiem, czy Luca Pellegrini to jest taki piłkarz, który ma taki potencjał, żeby gdzieś tam dojść nawet do tego szczytowego pułapu, który miał Aleksandro, który no, Już bardzo zawodzi.
Myślenie życzeniowe chyba wszystkich kibiców, ale ja nie widzę, żeby tutaj jakoś wystał formę i miał nastąpić.
Ale może Pellegrini będzie dobrym zmiennikiem. Michał, a ty którego piłkarza Juve chciałbyś najbardziej w Interze? Nie wiem, może Szczęsny?
Może... Tak, obecnie na pewno Szczęsny, ale też na pewno Vlachowicz, ponieważ Inter w ostatnim czasie w ataku nie domaga, tak? No, Lautaro jest bez formy, Dzeko tak naprawdę się już wystrzelał w tym sezonie i tak zrobił dużo więcej niż od niego oczekiwałem. Ja myślałem w ogóle, że on będzie zmiennikiem, a nie graczem pierwszego składu. Także no, Joaquin Correa jest ciągle połamany, Sanchez tak naprawdę wchodzi tylko z ławki, Caicedo to w ogóle nieporozumienie jak na ten moment, więc no, brakuje takiego typowego killera, takiego topowego killera, jakim właśnie jest Dusan Vlachowicz i jego na pewno bym bardzo chciał widzieć w Interze. Do tego, tak jak już wspomniałem na początku, Wojciech Szczęsny, ponieważ Handanowicz jest już tak naprawdę nie na zakręcie, co już tak naprawdę na samym końcu kariery, bo tak naprawdę on nie z miesiąca na miesiąc, tylko z meczu na mecz jest, wydaje mi się, coraz gorszy. I także na pewno musi być wymiana w bramce Interu przeprowadzona latem. No i to dlatego właśnie chciałbym Wojtka Szczęsnego. Tak, Onana, no tylko patrząc na jego występy w Pucharze Narodów Afryki czy w Ajaxie, to się boję, że to będzie jeszcze gorszy flop niż Handanowicz.
Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że ten Onana tak naprawdę już jest wręcz zaklepany, ale odkąd właśnie były informacje, że on ma trafić do Interu, że
no
ma
Inter
być...
No rzucił klątwę po prostu, zaklepał go i on zaczął słabo grać.
No nad Onaną zawisły czarne chmury, wręcz jakby zadziałały jakieś moce tych... szamanów z Senegalu, co tam byli w Kazaniu, bodajże na naszym meczu grupowym. To się od razu tak mniej więcej kojarzy. Czyli jest Szczęsny i Vlachowicz u ciebie, Michał.
Tak. No dałbym jeszcze Cuadrado, tak, ale mamy Dumfriesa, więc no nie wymieniłbym się jednak.
Myślę, że to chyba lepsze jednak. Lepsza inwestycja na przykład.
No Dumfries też nie kosztował nie wiadomo ile, bo on raptem kosztował chyba 20 milionów euro.
Mniej nawet, kilkanaście.
No, a Hakimi jednak też za te 70 został sprzedany, więc kolejny BP Marota Masterclass, ale to Hubert też jako kibic Juve to doskonale wie, że takie transfery to jest jak dla nas ugotować makaron i zrobić spaghetti bolognese. To teraz pytanie pierwsze będzie dla Michała, teraz tak sobie zmienimy. Co ci się, Michał, podoba w działaniach Interu jako klubu? Czy dużo widzisz w działalności Interu mankamentów?
No obecnie nie mam się do czego przyczepić, tak? No bo już na początku Hubert też powiedział, że Inter został bardzo mądrze przebudowany. Mądre zarządzanie na pewno teraz jest dużo lepsze niż było parę lat temu, gdzie za czasów Tohira to był dramat na przykład. No i też mądre transfery. Tak naprawdę ciężko szukać jakichś niewypałów transferowych, a jeżeli już to są piłkarze, którzy przychodzą za darmo, tak jak Caicedo czy Kolarow. Więc to jest żadna strata, to jest po prostu taka inwestycja, dzięki której Inter może tylko zyskać. Tak jak właśnie było na przykład ze Szliangiem, który przyszedł za pół darmo, tam nie wiem, za milion chyba, coś takiego, a zagrał naprawdę bardzo dobre półtora sezonu w Interze i odszedł ze Scudetto, więc naprawdę przyczynił się też do tego Scudetto, także mówię, że podobają mi się mądre transfery w końcu, nie szastanie pieniędzmi tak na byle co, no i to zarządzanie mądre, tak, odbudowanie tego Interu. No wiadomo też, że Zhang musiał też niestety uszczuplić trochę tę kadrę ze względu na problemy finansowe związane z Chinami. No ale to nie jest tak 100% jego wina, tylko rządu chińskiego, więc no nie mogę go za to winić, ale no tak jak mówię, szanuję bardzo za to, że on odbudował ten Inter i to mi się obecnie w tym podoba.
No i też jakby nie patrzeć, musiał sobie radzić z pandemią, też pandemia trochę wam pokrzyżowała plany tak naprawdę, bo wydaje mi się, że też, no jakby nie patrzeć, gdyby nie pandemia, to raczej Dzeko by nie przyszedł, tak mi się wydaje. Przyszedłbym, myślę, wydaje ktoś lepszy, ktoś za większe pieniądze. A co do niewypałów, to naprawdę za Zhanga tak naprawdę ciężko mi jest sobie przypomnieć jakieś niewypały, a jedyne, które mi przychodzi do głowy, to jest Kolarow, który i tak przyszedł chyba za darmo.
No, czy tam, można powiedzieć, że darmo, jak przyszedł, to wiesz, to kosztował milion, może to coś w stylu Ashley Younga, więc no to jest za darmo, tak umówmy się.
Co do Torreira, to jeszcze mi się przypomniało, jak on kiedyś powiedział, że jego ulubionymi piłkarzami była trójka Holendrów w Interze i to chyba był taki moment, gdzie w Interze fana mogła się lampka zapalić. Było wiele, pamiętam, takich przeróbek w internecie, że Van Basten, Hulit i Rijkaard w koszulkach Interu. To też była śmieszna sytuacja. Coś jak Lucas Biglia mówiący Forza Lazio na prezentacji w Milanie. A teraz właśnie to samo pytanie do Ciebie, Hubert. Co Ci się podoba w Juventusie jako, nazwijmy to, w korporacji, jako właśnie klubowi, który ma wiele struktur? Czy dużo widzisz mankamentów obecnie w Juve?
Ja jestem dosyć krytyczny w ogóle wobec swojego klubu, chyba bardziej nawet niż wobec innych klubów. To może zacznę od pozytywów. Bo dużym pozytywem to jest dla mnie jednak osoba Maurizio Arrivabene. To jest twardy facet, który widać, że ma koncepcję i się przed niczym nie cofnie. I
uwielbiam. Jak to fan Ferrari mówię.
No dokładnie. Ale tam różne są głosy, czy mu w tym Ferrari poszło dobrze, czy nie poszło. To różne osoby różnie się wypowiadają. Natomiast no, to, co teraz robi, czy próbuje robić, odchudzanie budżetu, redukcja tych kontraktów tłustych, to naprawdę tylko mu przyklasnąć. Myślę, że teraz dużo rozmawialiśmy wcześniej o Dybali, prawda, tutaj w internecie wymienialiśmy się opiniami, prawdopodobnie następny będzie Bernardeski, najprawdopodobniej się pożegna Rabiot, no tylko przyklasnąć tak naprawdę, bo to są, szczególnie mówię o tych dwóch ostatnich, no to są zawodnicy, którzy już dawno powinni się z tym klubem pożegnać, a kasują straszne pieniądze. Natomiast to gładko przejdę może do tego, co mi się nie podoba. No, na pewno nie podobała mi się, podobało mi się w pewnym momencie przejście, zatracenie takiego ducha i to oczywiście wszyscy kibice Juventusu będą również kojarzyć ze zmianą herbu na logo, ale nie podobała mi się polityka lokowania i opierania w ogóle składu na jakiejś wielkiej gwieździe. Myślę, że to się i wielkich transferów za duże pieniądze. Juventus tak nie działał i trochę chyba to było tak wbrew moim zdaniem historii i tradycji. Myślę, że to się zaczęło od Higuaina i potem Pjanicza, potem Ronaldo, który wiadomo jak się to skończyło. I teraz mam wrażenie, że zaczniemy wracać do czegoś takiego. Znaczy, oczywiście jest Vlahovic znowu za wielkie pieniądze, ale myślę, że to jest inwestycja na lata i to jest super przyszłość. I tu jestem w ogóle jeszcze bardzo tak, byłem pod wielkim wrażeniem, bo myślę, że jednak zarząd potrafił zmylić chyba wszystkich, bo myślę, że się większość nie spodziewała jednak takiego ruchu w styczniu. Zaczęto mówić o tym, że jeżeli w ogóle Vlahović, to może w czerwcu, ale chyba pewnie nie będzie nas na niego stać i pewnie Anglia, po czym taki ruch, no to było takie naprawdę, pomyślałem sobie, ojejku, to jest jeszcze, czym się ten klub naprawdę zaskakuje. No więc teraz podoba mi się ten obecny kierunek. No myślę, że to jest słuszny kierunek, żeby to przebudowywać i może wreszcie wróci znowu Italiuwe, też się o tym sporo mówi. No jest paru ciekawych graczy. Jakby.
Ja jeśli dobrze pamiętam, kiedyś wpisałem tekst na Calcio Merito, już nie pamiętam dokładnie, czy to było z pół roku temu. W każdym razie, jak były te takie przewidywania, gdzie może trafić Vlahović, to właśnie kojarzę, że z tego co kojarzę, Juventus dałem na drugim miejscu, bo na pierwszym, jeśli się nie mylę, dałem Manchester City. Właśnie gdzieś tak uważałem, że skoro taki napastnik się, nazwijmy to, urodził we Włoszech nagle, to jednak Guardiola będzie chciał w końcu mieć jakąś dziewiątkę. No a tu proszę, Juventus dostał chyba tam bardzo duże dofinansowanie, z którego tak naprawdę większość poszło na Vlahovicia, no i gdzieś tam też ten Dusan ma wpływ na Juventus, bo w pewnym momencie, no czy nawet teraz, Juventus się bardzo zbliżył do top 3 i nawet, jeśli dobrze kojarzę, po tym meczu w weekend Juventus może wejść do top 3, co raczej na początku sezonu mało kto się tego spodziewał po tym, jak Juventus
no tak,
był
tak.
Choćby...
Nie jest kwestia samego Vlahovicia, też myślę, że jednak te Allegri zaskoczył po prostu trochę, jakby dostał czas i trochę jakby styl jest jaki jest, można go lubić, można go nie lubić, ale te wyniki nagle zaczynają jakby robić i mam nadzieję, że przynajmniej, ja sobie nie obiecuję specjalnie dużo po tym sezonie, ale mam nadzieję, że to będzie, nie będzie powtórki z poprzedniego i wyczekiwania na trzech monitorach, czy się uda tę Ligę Mistrzów zapewnić, czy nie, tylko że będzie spokojniej.
No, Juventus, jeśli dobrze pamiętam, 11 zwycięstw, 5 remisów od 16 meczów w lidze niepokonany. I właśnie tutaj przejdę do drugiej części naszego podcastu. To już właśnie zostanę przy tobie, Hubert. Jak oceniasz ten sezon w wykonaniu Juventusu? Bo jednak, tak jak mówiłem, Juventus zaczął przeciętnie, była strefa spadkowa nawet bodajże po meczu z Empoli. Allegri mówił, że Juventus to jest właśnie teraz ekipa na środek tabeli. A tu nagle od listopada bilans 11-5-0. Wszystko, jak to się mówi po młodzieżowemu, zabanglało i top 4 na koniec marca stało się faktem, że tak powiem, już od jakiegoś dłuższego czasu Juventus jest w top 4 i na koniec marca tak naprawdę jest, no nie wiem, minimum 70% szans na to, że Juventus skończy w top 4, bo już tam Roma traci bodajże 8 punktów, więc to jest dużo jak na 8 kolejek. No a z kolei w Lidze Mistrzów po raz kolejny Juventus się no, skompromitował, zaliczył wpadkę z Villarreal, ale raczej nikt się tego nie spodziewał. No i właśnie, jak oceniasz ten sezon? Bo to jednak jest taki, jak to ja czasami mówię, ten sezon trochę taki wyprany w perwolu, można powiedzieć.
No to jest pewnie tak, że wszystko zależy od tego, z jakich oczekiwań startujesz. No ja sobie jasno powiedziałem, sam tak sobie, że to będzie przejściowy sezon, bardzo trudny i że właściwie celem minimum to jest miejsce w czwórce. Jeżeli coś się uda wrzucić do gabloty, to będzie wszystko na plus. Natomiast no, ten początek był fatalny. No, ten styl był styl pożegnania się z Ronaldo, gdzie on jeszcze wystąpił w meczu z pierwszej kolegi z Udinese, potem nagle go nie było. To bardzo to tam wpłynęło na te szatnie. Potem na szybko dogrywane jakieś transfery, a tutaj trzeba było coś łatać, no to sprawiało wrażenie po prostu jakiejś takiej prowizorki, jakiegoś takiego klubu z barakowozu po prostu. Natomiast no, ja wierzyłem w Allegrego i dalej w niego wierzę, pomimo tego, że czasem psy na nim wieszamy tutaj z kolegami kibicami, bo ten styl wiadomo jaki jest, że tak, i można iść do cyrku, jak się chce dobrego widowiska, to już wszyscy wiemy. No na pewno to jest takie słodko-gorzkie trochę. No, na pewno ta Liga Mistrzów jest no, czymś, co będzie siedzieć. To jest takim cierniem, taką zadrą, bo gdybyśmy pewnie wylosowali w 1/8 Bayern Monachium, nie było na to szansy, no ale jak coś mocnego, nie wiem, Real chyba był drugi, tak? Nie odpadli, to pewnie nikt by nie miał pretensji, gdyby ten mecz był jakiś na styku. No, natomiast no, odpadnięcie u siebie w takim stylu z Villarreal, no to jest coś, co na pewno mocno jakoś będzie siedzieć.
I to był trochę, można powiedzieć, taki blitzkrieg, nie? No bo tam Villarreal bodajże strzelił na 1-0 w 75 minucie, no i 15 minut i Juventus po prostu znokautowany, jakby, nie wiem, jakby Villarreal był Władimirem Kliczko, a Juventus był przypadkowym przechodniem, który przyjął 3 ciosy błyskawiczne. No poskładali Juventus momentalnie.
W 3/4 meczu się bronisz, właściwie nie dopuszczasz rywala do pola karnego, po czym jedna akcja. No i to jest to co się mówi o tej taktyce Allegriego. Także to jest gra, która zakłada, że nie popełniasz błędów. No ale jednak te błędy popełniasz i potem nie ma tego pomysłu, co dalej. No bo potem dostajesz drugą bramkę, po jakiejś potem trzecią i dziękujemy. No to fatalnie. Natomiast no, żeby tak nie złowieszczyć tutaj i nie pokazywać, że wszystko jest takie czarne, no to trochę białego też mamy. Bo jednak myślę, że nie będzie takiej nerwówki jak za Pirlo, że tak jak mówisz, no to top 4 jednak się wykrystalizowało w miarę szybko, jak na początek do sezonu. Zresztą gdzieś tam latała po Twitterze ta tabela też bez pierwszych 4 kolejek, gdzie byłby Juventus na przykład. Wiem, że każdemu klubowi pewnie można by wyciąć 4 najgorsze kolejki i wtedy wyglądałoby to nieźle. Natomiast no, jeszcze cały czas jest szansa na Puchar Włoch, co też byłoby takim miłym, jakimś czymś na osłodę do gabloty. Scudetto to ja już absolutnie nie wierzę. Nawet myślę, że 8 zwycięstw do końca może tego nie dać, a nie za bardzo. Ale myślę, że spokojne, top 4, może top 3 i gdyby ewentualnie się udało Coppa Italia, to nie byłby taki wcale zły sezon, jak na taki przejściowy, gdzie trzeba było wszystko pozbierać. No ważniejsze dla mnie będą te, na pewno ważniejsze będzie Mercato i sprzątanie szatni latem.
No myślę, że jakimkolwiek trofeum by Juventus nie zakończył ten sezon, to będzie super zakończenie, bo ten początek to był fatalny. No, jako kibice, no to myślę, że my wszyscy nie dowierzaliśmy, co się dzieje z tym Juventusem.
Z drugiej strony właśnie wiesz, no i... jak kibicujesz Juventusowi, to pamiętasz taki sezon, kiedy był taki, prawda, run, że oni byli też na 11 miejscu i potem na...
Tak, to chyba skąd to było właśnie, no, że 11 tak. Chyba po 12 kolejkach coś takiego.
No, i potem taki sezon zakończony Scudetto, także no tutaj tak się bardzo nie martwiłem tym początkiem, natomiast no potem już też to ciężko się oglądało, no wiadomo.
Ja wychodzę z założenia, że Juventus to jest na tyle wielki klub, że jeżeli Milan ma teraz bodajże 8 punktów nad Juventusem. Wiadomo, Juventus gdzieś był daleko i tak dalej, ale gdy Juventus jest 8 punktów za tobą, nawet jeśli to jest 8 meczów, to i tak musisz mieć w głowie, że to jest Juventus. To nie jest za przeproszeniem Bolonia, tylko to jest wielki klub, którego nigdy nie można skreślić, bo Juventus jest tak jak jest takie powiedzenie, że nigdy nie skreślaj starych mistrzów, prawda? I to wiele razy się w sporcie to się pokazywało, że to jest prawda, że nie wolno starego mistrza skreślać, a tutaj bardziej by chociażby pasowało, że starej damy nie można nigdy skreślać. To teraz Michał, Inter długo prowadził
lidę. Jestem bardzo ciekawy, co Michał powie.
Inter przez dość długi czas był liderem Serie A. Wymieniał gdzieś tam się z Napoli czy z Milanem na szczycie, ale w Lidze Mistrzów w końcu Inter przeszedł do jednej ósmej finału i wcale do awansu, mimo tego, że rywalem był Liverpool, daleko nie było. Jednak Lautaro po swojej bramce przywrócił taką wielką nadzieję, ale Alexis ją momentalnie ukrócił, a od tamtego czasu gdzieś tam ta liga to stało się trochę takie utrapienie dla Nerazzurri i zaczęła się gra w kratkę. Jak ty póki co oceniasz ten sezon dla Interu?
No ogólnie zakładałem przed sezonem, że na pewno będzie dużo ciężej niż rok temu, ale no miałem nadzieję i do tej pory mam nadzieję na to Scudetto, żeby w końcu zdobyć tą drugą gwiazdkę nad herbem. I początek faktycznie dobrze wyglądał, tak? Tam były jakieś tam frajerskie remisy, czy to z Milanem, czy to właśnie z Juventusem, kiedy no właśnie powinni byli wygrać, a tego nie zrobili. Ale początek nie wyglądał źle. Później właśnie nadeszła seria zwycięstw, która rozpoczęła się właśnie chyba na Napoli, wtedy co 3-2 wygraliśmy. Wyjście z grupy z Ligi Mistrzów to też jest pozytywny aspekt. Na początku stycznia wygrany Super Puchar, także to wszystko wyglądało niemalże idealnie, tak? Wszystko pięknie wygląda. Zaraz gramy sobie tutaj w 1/8 finału z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, mamy już Super Puchar w gablocie i jesteśmy na pierwszym miejscu. I naprawdę wtedy wierzyłem, już nawet byłem spokojny, że wygramy ligę i później nie wiadomo skąd w ogóle przyszedł taki wielki krach, że no praktycznie ograli w ostatnich miesiącach tylko Salernitanę, co jest naprawdę dramatycznym wynikiem. I bardzo sytuacja się skomplikowała przez to w tabeli i sytuacja nie jest jeszcze tragiczna tylko dlatego, że mamy mecz mniej i tylko dlatego, że Milan też trochę punktów pogubił, bo jeżeli Milan by wszedł w tryb mordowania, to już byśmy na 100% znali zwycięzcę Scudetto, także no po początku sezonu naprawdę miałem wielkie nadzieje, teraz te nadzieje zostały bardzo stłumione, nadal są, ale już nie tak mocne jak na początku sezonu, także no ciężko też mi ocenić pracę Inzagiego, ponieważ jak mówię, początek był świetny, ale teraz widać, że chłop się strasznie pogubił. Jego zmiany są kompletnie czasami nietrafione, więc no ciężko mi to ocenić tak w 100% pozytywnie. No na pewno nie jest to też w 100% negatywny sezon, tak bym nie wiem. Dał takie 4 z minusem na szynach, tak, albo 3 plus, jeżeli tak się zakończy, że Inter skończy na trzecim miejscu, czy tam na drugim. To jednak uratuje się tym super pucharem i tym, że w końcu wyszedł z grupy w Lidze Mistrzów.
Mm-hmm. No właśnie tutaj też ciężko jest mi ocenić, szczerze mówiąc, ten sezon Inzagiego, bo jednak w pewnym momencie naprawdę w lidze Inter miał fajną sytuację, trochę to pogrzebał, no i teraz przez jakieś ostatnie 2 miesiące bodajże w 7 meczach Inter raptem 1 zwycięstwo i bodajże 5 remisów, no i to jak na drużynę, która walczy o Scudetto, to właśnie te ostatnie 2 miesiące to mogą mieć ogromny wpływ, jakby nie patrzeć na końcową tabelę też Milan miał pewne wpadki, tak jak ta wstydliwa porażka ze Specją, gdzie trochę sędzia niestety się wtrącił. Takie no, porażki są najgorsze, gdzie jednak się traci punkty przez sędziów. To samo było z Napoli, z tym spalonym, niespalonym Giroud. No ale cóż, taka jest piłka i czasami w futbolu zdarzają się rzeczy, które się zdarzyć nie powinny. I właśnie tutaj płynnie przejdźmy do tematu, który grzeje Włochy od pewnego czasu. Chodzi o Paulo Dybalę. W mniejszym lub większym stopniu ta sytuacja grzeje Włochy, grzała dość mocno fanów Juventusu, też grzeje ten temat fanów Interu, jakby nie patrzeć, bo Marotte łączy się często z Dybalą. To, że Dybala miałby za free przejść do Interu od nowego sezonu. No i panowie, Ivan Zazzaroni, chociażby redaktor naczelny Corriere dello Sport, powiedział, że Dybala nie chce zostawać we Włoszech, co jest o tyle ciekawe właśnie, że łączyło się go i myślę, że jeszcze będzie łączyć z Interem. I jak według was się ta saga cała zakończy? I czy was osobiście grzeje ten temat? To zacznijmy tym razem od Huberta.
Jak się zakończy, to nie wiem. Wydaje mi się, że może coś w tym być, że Dybala nie będzie chciał grać we Włoszech nigdzie indziej oprócz Palermo i Juventusu. No ale wygląda na to też, że tam niekoniecznie wszyscy się o tego Dybale zabijają w Hiszpanii, bo Barcelona podobno nie, być może Atletico. On też ma swoje ambicje i swoje wymagania finansowe. Ja mam taką, powiem ci, że taką dwoistość w sobie, że z jednej strony oczywiście bardzo by ciężko mi się oglądało Dybalę w koszulce Interu i to jest nadal, uważam, że zawodnik, który potrafi zrobić różnicę, dobrze wkomponowany w zespół, a system, w którym Inter gra jest pod Dybalę, na pewno bardziej niż to, co próbuje grać teraz Allegri, co próbuje zbudować od następnego sezonu, czy już teraz. A z drugiej strony trochę by mnie to też, no to byłaby ciekawa historia, ja to lubię, takie smaczki. To mogłoby być takie intrygujące. Znowu pojechać na San Siro, zagrać tym razem Dybala w koszulce Interu, czy Dybala wracający w barwach na Real Zurich na Allianz. To ja myślę, że takie historie już widzieliśmy różne i mogłoby to dodać smaczku też tej lice. No. Jestem ciekaw w ogóle, jak ty, Michał, się zapatrujesz, bo czy w ogóle Interowi ten Dybala jest potrzebny i jak wy to patrzycie na to jako kibice na przykład właśnie Interu. To jest ciekawe dla mnie, mega.
No, jeśli mam być szczery, to bardzo chętnie widziałbym Dybalę, tylko też się zastanawiam, czy on by znalazł tutaj miejsce w systemie 3-5-2, tak? No, byłby na pewno tym drugim napastnikiem i to miałoby rację bytu, oczywiście, dlatego bardzo bym chciał go w Interze, tylko problemem są kwestie finansowe, gdyż wątpię, by Inter chciał rzucić koło 10 milionów, czy tam nawet ciutnie, ile tam żądał, bo to są naprawdę duże pieniądze. I wątpię, żeby Inter na to poszedł. Druga sprawa, no to niestety jednak to jest piłkarz dosyć szklany. A to byłby piłkarz, który na pewno grałby w pierwszym składzie, więc no, mieć taką szklankę w pierwszym składzie, od której tak naprawdę zależy cały mecz, można powiedzieć, bo Dybala naprawdę jest świetnym piłkarzem, tak jak już mówiłem, on ma możliwości, umiejętności, żeby wygrywać mecze w pojedynkę, co nieraz już widziałem na własne oczy. Pamiętny mecz z Lazio bodajże, nie wiem, sprzed dwóch, trzech sezonów, kiedy Juventus nic nie grał, kompletnie nic nie grał i nagle jedna piłka do Dybali. Jedna piłka do Dybali, 1-0. Ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć. No ale to był właśnie cały...
On chyba na siedząco wtedy gola.
Tak, na siedząco praktycznie go gola strzelił. No niesamowite to było, także mówię, no jestem wielkim fanem Dybali, tylko i na pewno no, chciałbym go bardzo w tym Interze i grzałby mnie ten temat, jak to Marcin powiedziałeś, gdyby właśnie nie te jego kontuzje i nie wysoka pensja, ponieważ no, bardzo ryzykowny to byłby transfer i też nie jestem w 100% do niego przekonany przez to.
No właśnie z Dybalą jest ten problem, który no, widzi bardzo wielu kibiców, bo Dybali nie można odmówić talentu, naprawdę, chłopak jest... w formie, moim zdaniem, no, jednym z trzech, pięciu najlepszych piłkarzy ligi. Ale problem u niego jest z tym, że on dość często opuszcza ważne mecze. Jak już gra, to gra w kratkę. No i te 10 milionów, czy ile on tam sobie krzyknął, no to jest trochę śmieszne moim zdaniem, no bo jeżeli chociaż te, powiedzmy, nie wiem, jak jeśli sumować te mecze, w których on grał w kratkę, czy ważne mecze, w których był cieniem i połowę z tych meczów zagrał chociaż na dobrym poziomie, to myślę, że gdzieś tam, nie wiem, te 8 milionów to Juventus by na spokojnie mu zaoferował i nie byłoby tematu transferu, a tak, no moim zdaniem Juventus na pozbyciu się Dybali wyjdzie dobrze i to, i powiem szczerze, to może będzie niepopularna opinia, ale wydaje mi się, że po odejściu z Juventusu Dybala, nazwijmy to, nawet jeżeli będzie w wielu meczach grał i pokaże swój talent, to będą to raczej pojedyncze przebłyski. Coś jak Messi teraz w PSG, że już tak jakby, że to już może nie będzie odcinanie kuponów, ale że to pójdzie trochę w tą stronę, że jednak coraz rzadziej będzie ten błysk pokazywał i taki kontrakt jak 10 milionów euro to już raczej pozostanie dla niego w sferze marzeń. Może gdzieś, nie wiem, w MLS co najwyżej albo PSG i tyle.
Ja też myślę, wiesz, mówimy tutaj o piłkarzu, który jest prawie, dobiega 30, chciał 5-letni kontrakt, wysoki na 10 milionów, no bo ktoś tak mówił, 8 tam plus 2 czy 2,5 bonusu. Piłkarz, który patrzyłem, bo też tutaj pomagałem jednemu z waszych kolegów, który w pisaniu artykułu odbywali i patrzyłem przeciwko komu on na przykład widzę mistrzów strzelał bramki w ostatnich sezonach. No to strzelił dwie bramki Lokomotywowi Moskwa i właściwie jedynym poważnym klubem, przeciwko któremu strzelił bramkę, to było Atletico, to była jedyna bramka. A oprócz tego to były takie...
No, i chyba jedną bramkę jeszcze z United strzelił,
jeśli dobrze pamiętam. Tak, no to wcześniej było trochę lepiej, bo były bramki z Tottenhamem, z Realem, z Bayernem, przepraszam. Natomiast ostatnie sezony, no, rzeczywiście ilość meczów, które on opuszczał, ważnych, no to i ten obrazek, który po kilkudziesięciu minutach Dybali trzymającego się za łydkę, za udo z grymasem, no to też mi będzie towarzyszył jakoś tam. Natomiast rzeczywiście, no to fantastyczna ta lewa noga i te bramki, to co Michał wspominał, tą bramkę z Lazio, ale chociażby to pewnie będziemy wracać do jakichś momentów też Derby d'Italia, no to ten mecz przełożony, taki covidowy, gdzie on też sam praktycznie tą obronę Interu rozmontował, tą taką bramkę z zewnętrzną częścią stopy, pewnie też pamiętacie. To, nie?
Tak, tak, tak. Niestety pamiętam.
Błysk, no właśnie, to też taki błysk jego talentu. No, natomiast myślę, że w dłuższej perspektywie to ciężko na niego liczyć, jako, tak jak Michał powiedziałeś słusznie, no jako jednak na podstawowego zawodnika. Fajnie, że on doda coś ekstra, ale który klub stać na to, żeby mieć zawodnika, który daje coś ekstra za 10 milionów rocznie.
PSG.
No tak, PSG. Tak.
I tam pewnie pójdzie. Ja się nie zdziwię, jak on trafi do PSG, naprawdę.
No czy tak powiesz, tak.
PSG albo Barcelona, bo jak się okazuje, Barcelona nagle coraz więcej pieniędzy znajduje, chociaż wiadomo, też mają tą umowę ze Spotify, ale pamiętajmy, że przecież oni nie mogli podpisać Messiego, musieli dbać o te wszystkie pensje, musieli tam Umtitiemu obniżyć, więc no mimo tych różnych problemów i Spotify, oni nawet bez Spotify'a w styczniu zrobili bardzo fajne transfery. No co do Dybali, no to, że on karcić w wielkich meczach potrafi, to jako fan Milanu znam aż za dobrze.
Jeżeli w niedzielę on też na przykład wypali i strzeli jakiegoś pięknego gola, nawet wchodząc z ławki. Mhm.
Trochę też to, wiedząc jakie on ma, nazwijmy to, wymagania finansowe, wiedząc o co prezentuje, no to też trochę śmieszne w mojej opinii było to jego, ta jego napinka, jak on bodajże z Udinese strzelił bramkę, prawda? I że on tam gdzieś tam spojrzał w stronę chyba Nedveda i właśnie Arrivabene, że on, nazwijmy to, ich widzi i taka, wiesz, napinka, że ach, z Udinese strzeliłem, jestem taki super piłkarz.
Tak, jeszcze nie skreślajcie, tak, jeszcze potrafię coś. Jasne.
Takie ten, no Udinese to nie każdy strzelić potrafi, więc docencie, że macie takiego Dybale jak ja.
No wiesz, no oczywiście śmieją się też chłopcy trochę szyderczo, prawda, tutaj na wśród Juventini, że chcielibyśmy go zobaczyć w reżimie Simeone, no jeżeli miałby pójść do Atletico. No bo ja tego...
A też się mówi właśnie. Jeden piłkarz Atletico bodajże na pierwszym czy drugim treningu wymiotował, a Musa Dembele chyba nawet za słabł, więc
no... Może to była Felix Magath, no.
O, ale Dybali Herta nie grozi. Co najwyżej jakieś może kraje arabskie, tak jak nie wiem, Ever Banega poszedł chyba do Kataru czy do Arabii Saudyjskiej.
Ale nie no, za wcześnie się dla Dybali, żeby lecieć sobie już na emeryturę.
Tak, na pewno za wcześnie. Ja myślę, że on jest solidny klub, jaki znajdzie, ale być może oczywiście to się skończy tym PSG.
Benatia mu załatwi kontrakt w Al Duhail, gdzie tam też Mandzukić był, właśnie Benatia. Nie no, wydaje mi się, że gdzieś tam prędzej właśnie do krajów arabskich pójdzie gdzieś tam na koniec niż... Tak, tak mi się wydaje. Tak jak na przykład James poszedł do Kataru, Banega właśnie gdzieś w te klimaty poszedł. Wydaje mi się, że Dybala by tam poszedł, żeby jednak super pieniądze dostać, trochę też się pobawić życiem, żeby już trochę się bardziej oszczędzać.
Dziewczyna mu coś podpowie na pewno, to on jej posłucha.
Zawsze gdzieś tam też zdanie rodziny warto uwzględnić co do sytuacji. Dobrze, jakie w ogóle przed derbami Włoch, jakie panują u was nastroje? Czy to jest to bardziej optymizm, czy na przykład jest coraz więcej obaw? No bo jednak, tak jak mówiliśmy, Juventus pół sezonu gonił top 4, jest komfortowo w top 4, jest szansa, no powiedzmy, że nawet na dwa trofea krajowe, prawda? Bo wiadomo, że wielu nie wierzy w mistrzostwo Juventusu, ale gdzieś tam nie jest to jakiś scenariusz bardzo niemożliwy. Zresztą pamiętajmy o tym, co kiedyś stało się z Liverpoolem i z Chelsea, prawda? Gdzie tam no Chelsea praktycznie nie miała szansy, a jednak udało im się zdobyć ten tytuł. Słynne poślizgnięcie się Gerarda. No a Inter, co prawda jest w dołku, ale gdzieś tam przerwa na reprezentację mogła spowodować, że gdzieś tam te myśli piłkarze zebrali i że będzie dobrze, więc tym bardziej jestem właśnie ciekaw waszego zdania. Jakie jest wasze zdanie, jaka jest wasza opinia na temat tego, co się wydarzy, jakie są nastroje właśnie, bo jest ta przerwa na reprezentację już za nami i zawsze ten koniec sezonu może być bardzo emocjonujący dla obu ekip. To zacznijmy od Michała.
No na pewno jest spory niepokój, ponieważ Inter jest w bardzo kiepskiej formie i on musi po prostu wygrać ten mecz. Tu nie może być nawet remisu, bo remis to już będzie też klęska. A gramy jednak z Juventusem, tak? I ciężko z nimi nawet zremisować mecz czasami. Czasami remis z Juventusem uznaje się za zwycięstwo, więc naprawdę na pewno mecz będzie bardzo ciężki i jest duży niepokój odczuwany ogólnie też ogólnie wśród kibiców Interu ze względu na formę, jaką prezentują ostatnio piłkarze. Na szczęście wraca Marcelo Brozovic i będzie grał od początku prawdopodobnie. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość dla Interu, ponieważ środek pola Interu bez Brozovicia wygląda jak dzieci we mgle. Zabraknie nadal De Fraja, będzie na ławce, więc jego miejsce prawdopodobnie D'Ambrosio zajmie, bo wątpię, żeby Inzaghi ryzykował ranokiem w takim meczu. Także, jak mówię, niepokój jest, ale też wychodzę z założenia, że istnieje coś takiego jak prawo serii i nie można ciągle dawać dupy, tak? I czasami trzeba też w końcu przełamać tą serię i myślę, że mecz właśnie z Juventusem to jest takie idealne spotkanie, żeby właśnie przełamać te serię niepowodzeń i w końcu wygrać, także to jest moja taka jedyna nadzieja na ten mecz.
A jest optymizm w obozie Juve, Hubercie?
Powiem, że nawet ostatnio nie przeglądałem tak bardzo wszystkich doniesień. Wydaje mi się, że jest wyczekiwanie. Wydaje mi się, że no przede wszystkim ja się cieszę z tego, że przynajmniej wracają kolejni zawodnicy, bo przecież nie można zapomnieć, że ten sezon no to jest usłany kontuzjami. No to przecież jest jakiś koszmar. Więc wróci Zakaria najprawdopodobniej od początku jednak, bo jednak chyba 4-4-2 i wróci Aleksandro, co daje jakąś tam alternatywę na boku. Też jaki on jest, to każdy widzi ostatnimi sezonami. No, przede wszystkim cieszę się, że łatwo się udało wyciągnąć Blachowicza z przerwy na kadrę pod jakimś pretekstem fikcyjnego urazu, gdzie za dwa dni już zaczął znowu trenować, bo tego się obawiałem, że go ktoś połamie. Więc tutaj jest... No, jest jakiś optymizm, chociaż ja się nie zdziwię, jeśli to się skończy remisem i myślę, że wtedy Allegri wcale nie będzie jakiś bardzo niezadowolony. No, Ja osobiście liczę na zwycięstwo. No, liczę na jakieś jedno minimum bramkowe, minimalne zwycięstwo, bo jednak gramy u siebie, bo jednak jesteśmy na jakiejś tam, jako Juventus teraz na tej fali wznoszącej, jakiejś, prawda, przynajmniej. No, jest wyczekiwanie, ale myślę, że to nie jest już tak, to nie są już takie nerwy, jakie by były, gdyby to było czwarte miejsce, które cały czas jest zagrożone przez Atalantę, Romę czy jakiś inny klub. Teraz jest bezpiecznie, myślę, że nawet w przypadku porażki to nie będzie jeszcze tragedia. No, jest to niefajnie przegrać u siebie, niefajnie jest przegrać z Interem, ale myślę, że no jest najgorzej. Tak. Nie jest taka nerwówka.
Derby d'Italia często są kojarzone z incydentem, który kiedyś wydarzył się na linii Ronaldo-Mark-Juliano. A jakie są wasze ulubione momenty ze starć Juve-Inter? Macie jakieś takie chwile? To zacznę od Huberta tym razem.
Pewnie, oczywiście, no pewnie parę. To tak sobie przypominam, że 3-2 i bramka Higuaina, takie odwrócenie wyniku, prawda, tam na Meazza.
A, kontrowersyjny mecz, pamiętamy.
Absolutnie, tak. No, tam wiele w ogóle było kontrowersji w różnych.
W ubiegłym roku nawet ten mecz, gdzie Juventus wygrał, to były jedyne bramki, jeśli dobrze pamiętam, Cuadrado w całym sezonie Serie A, bo on strzelił dwie z Interem i właśnie dwie strzelił przez cały sezon.
Tak.
Jedna z niewielu porażek w lidze Interu, dodajmy, bo tam zdarzyły się derby przegrane, przegrana z Sampdorią na początku roku i właśnie derby d'Italia przy pustym Jay Stadium.
No tak, to właśnie te derby, o których mówiłem, prawda, te puste trybuny też, ten pierwszy mecz taki po tym dużym, takim największym lockdownie i ta bramka Dybali właśnie na pustym stadionie pod takim ładnym zagraniem. To jest takie z ostatnich, prawda, sezonów. No pewnie mógłbym sięgać pamięcią wcześniej, a to każdy z nas by mógł sięgać, bo to są, nawet specjalnie sobie przeglądałem do tam 15 lat wstecz, to no to są różne okresy. Jest się czego wstydzić i jest z czego być dumnym.
A Michał, ty masz jakieś takie wspomnienia ulubione?
Mam takie jedno szczególne. Za Stramaccioniego pamiętam, to był, nie wiem, sezon 13-14 chyba. I to był dla mnie niesamowity mecz. Przegrywaliśmy wtedy 1-0 właśnie po golu Kwadła Samoacha. Tak, i ten gol strzelił jeszcze pasę spalonego i byłem wtedy naprawdę bardzo zły, że przegrywam 1-0 i po błędzie sędziego. No i nagle coś niesamowitego, tak, gdzie Inter nie był wtedy jakimś wielkim potentatem, był po prostu no, klubem tak naprawdę u schyłku, bo wtedy Milito jeszcze grał, więc próbował się jakoś odbudować, co mu nie wychodziło, więc naprawdę nikt się nie spodziewał, że Inter może wygrać to spotkanie, szczególnie, że dostał pierwszy cios i później wszystko to zostało odwrócone, 3-1, mecz wygrany, derbowy na wyjeździe, z takim rywalem będąc no w tamtym okresie dużo słabszym klubem, to naprawdę bardzo mnie to ucieszyło.
No i to już będziemy się powoli zbliżać do końca naszej audycji, więc zapytam teraz Huberta, dlaczego to Juventus wygra niedzielny mecz?
Dlatego, że myślę, że jest w dobrej formie, stabilnej, że gra u siebie, że z przodu jest Dusan Vlahović, który potrafi strzelić bramkę z niczego. Od kolana, gdzieś między obrońcami i myślę, że coś takiego tu się może przydarzyć. I to myślę, że może być taki argument przemawiający na korzyść Juventusu.
Teraz Michał, przekonaj mnie, żebym ja ci uwierzył, że w niedzielę to właśnie Inter zgarnia 3 punkty.
Bo w piłce nożnej bardzo ważne jest prawo serii, tak jak mówiłem, nie można ciągle być słabym, w końcu musi być taki moment odkupienia i teraz wydaje się, że to jest najlepszy moment, żeby się w końcu podnieść, no i wraca Marcelo Brozovic, więcej chyba nie muszę dawać argumentów.
Jaki typujecie wynik? Ja od siebie powiem, że liczę na 2-2.
No, tu byłem ciekawy.
No ja powiem tak, serce powie, że no 2-1 dla Interu, ale jednak umysł powie, no, że będzie jakaś dramaturgia i skończy się 3-2 dla Juventusu.
Że aż tyle bramek? Ja bym powiedział, że to będzie jednobramkowe zwycięstwo Juventusu. Powiedziałbym, że 2-1, a być może nawet 1-0. Ale ja jestem kiepski bardzo w typowaniu wyników. W ogóle nie powinienem się w to bawić nigdy.
Kiedyś trzeba spróbować. No dobra.
Nie z mojej drużyny.
No dobra. Gdy to nagrywamy, jest 1 kwietnia, jest prima aprilis. Co po niektórzy mają za oknem śnieg, tak sobie kwiecień przeplata trochę zimy i trochę lata. Może też los będzie chciał spowodować, że Juventus skończy z mistrzostwem Włoch, ale taką tezę potraktuję jako prima aprilis. No i też...
będzie Milan.
No zobaczymy. Marzy mi się, jakby nie patrzeć, marzy mi się podwójna korona. Spakowałoby to wyjątkowo po tak naprawdę 11 latach bez poważnego pucharu, bo tego super pucharu to tam poważnie nie traktuję. Ale tak już zupełnie kończąc. 1 kwietnia mamy dzisiaj, gdy to nagrywamy. Mamy losowanie Mistrzostw Świata. Do której grupy trafią Włosi? Haha, nie wiadomo. Trochę nazwijmy to, fajnym memem się stało to, że i mamy 1 kwietnia, właśnie losowanie Mistrzostw Świata i Mistrzów Europy w losowaniu nie ma. No ale tak to już bywa w piłce, że czasami dzieją się rzeczy nieprzewidziane, ale za to też piłkę nożną kochamy. I to by było na tyle z naszego podcastu, który nagraliśmy przy okazji Derby d'Italia. Moimi gości był Hubert Czemierowski, dzięki.
Bardzo dziękuję, super było się z Wami spotkać i porozmawiać.
My też bardzo dziękujemy jako Calcio Merito, a był ze mną także Michał Salamucha, mój kolega z redakcji, prywatnie interista.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Marcin Dziółkowski, bardzo Wam dziękuję za te ponad 50 minut rozmowy i do usłyszenia już w przyszłym tygodniu na kolejnym podcaście Radio Merito. Trzymajcie się ciepło.